Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O chrześcijańskiej wolności mówił Benedykt XVI do swoich seminarzystów. Z papieskich aktualności dnia powiemy o wieczornej wizycie w Wyższym Seminarium Diecezji Rzymskiej oraz audiencjach dla Zarządu Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa i uczestników sesji plenarnej Komisji do Spraw Ameryki Łacińskiej. Ksiądz Grzegorz Kos przybliży następnie problematykę obrad Papieskiej Akademii Pro Vita. W dniu wręczenia doktoratu honoris causa Rumuńskiego Uniwersytetu w Klużu kardynałowi Zenonowi Grocholewskiemu porozmawiamy także z laureatem. Przed mikrofonem ksiądz Józef Polak. Zapraszam Państwa na piątkowe wydanie magazynu.
Obchodzone jutro święto Matki Bożej Zawierzenia, patronki Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Rzymskiej, było okazją papieskich odwiedzin. Benedykt XVI spotkał się ze swoimi seminarzystami na Lateranie dziś wieczorem. W seminaryjnej kaplicy wygłosił dla nich rozważanie w formie Lectio Divina w oparciu o list świętego Pawła do Galatów.
Przedmiotem papieskiej medytacji była chrześcijańska wolność. Ojciec Święty wskazał, że człowiek naturalnie szuka wolności, zarówno w sferze indywidualnej, jak i zbiorowej, co często kończy się duchowym niepowodzeniem bądź popadnięciem w ideologię. Tymczasem punktem wyjścia powinna być prawda o tym, że człowiek jest Bożym stworzeniem i jako taki szuka on więzi ze swym Stwórcą oraz z innymi ludźmi. W relacji z innymi i dla innych realizuje się wolność w formie symfonii, stwierdził Benedykt XVI. W ten sposób wezwani do wolności realizujemy się w komunii z Chrystusem i w służbie bliźnim. Na tym właśnie zasadza się słynne powiedzenie świętego Augustyna – kochaj i czyń co chcesz. Jeśli zabraknie miłości, także w sercu Kościoła, rozpoczynają się aroganckie spory o intelektualną rację, przypomniał papież. Stąd też wskazał potrzebę modlitwy o dar wolności, która swój prawdziwy wyraz znalazłaby w przestrzeni posłuszeństwa wiary.
Po spotkaniu z alumnami Benedykt XVI zatrzymał się w seminarium na kolację.
Uznanie dla trwającej już od ponad 30 lat działalności Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa, w skrócie IFAD, wyraził papież, przyjmując zarząd tej organizacji. Wskazał na jej kluczowe znaczenie obecnie, gdy niestabilność cen produktów rolnych podważa bezpieczeństwo żywnościowe. Podkreślił, że od samego początku IFAD zastosował wzorową formę współpracy między krajami będącymi w różnych fazach rozwoju. Współodpowiedzialne podejmowanie decyzji przez kraje bogate i te, które się dopiero rozwijają, dobrze wyraża ich równość i solidarność w walce z ubóstwem i głodem.
Benedykt XVI uważa też za godne zalecenia popieranie przez Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa możliwości zatrudnienia we wspólnotach wiejskich. Ma to im umożliwić uniezależnienie się od pomocy z zewnątrz. Kredyty dla drobnych rolników przyczyniają się do zapewnienia większego bezpieczeństwa żywnościowego wszystkim. Pomagają też wspólnotom tubylczym rozwijać się na własnych ziemiach z zachowaniem rodzimej kultury. Działania IFAD sprzyjają przywróceniu rolnictwu właściwego miejsca w gospodarce krajów rozwijających się, stwierdził papież. Przypomniał też wkład, jaki dają na tym polu organizacje pozarządowe. Część z nich jest związana z Kościołem katolickim i kieruje się jego nauką społeczną, która wiele uwagi poświęca znaczeniu rolnictwa oraz godności i warunkom życia rolników.
Kiedy składamy dzięki za osiągnięcia minionych 30 lat, trzeba odnowić zdecydowanie, by działać w zgodzie i solidarności z całą rodziną ludzką, celem zapewnienia wszystkim teraz i na przyszłość równego dostępu do zasobów ziemi. Motywacją takiego działania jest miłość, miłość względem ubogich. Nie może ona tolerować niesprawiedliwości ani braków i nie zatrzyma się, dopóki nie usunie całkowicie ubóstwa i głodu. Wykorzenienie skrajnej nędzy i głodu, jak też wdrażanie bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju rolnictwa nie są bynajmniej celami zbyt ambitnymi czy nierealistycznymi. Stają się one w tym kontekście wiążącymi nakazami dla całej wspólnoty międzynarodowej. Modlę się gorąco, aby działalność takich organizacji jak wasza nadal wnosiła znaczący wkład w osiągnięcie tych celów.
By właściwie odpowiadać na wyzwania naszych czasów, konieczne jest osobiste spotkanie z Chrystusem i entuzjastyczne dzielenie się tym doświadczeniem z innymi. Do tej misji kandydatów do kapłaństwa przygotowuje seminarium, wskazał Benedykt XVI, spotykając się z papieską komisją do spraw Ameryki Łacińskiej. Przypomniał, że Pius XII powołał ją do życia ponad pół wieku temu, celem wspierania pracy Kościoła na tym kontynencie w obliczu zbyt małej liczby księży i misjonarzy. Jej tegoroczna sesja plenarna została poświęcona formacji seminaryjnej.
Księża są potrzebni, by móc podjąć wyzwania dzisiejszego świata. Nie może to prowadzić do rezygnacji ze starannego rozeznania kandydatów, ani do zaniedbywania koniecznych, ścisłych wymogów, by formacja pomagała im stać się wzorowymi kapłanami. Dziś bardziej niż kiedykolwiek trzeba, aby seminarzyści z właściwą intencją i nie szukając żadnych innych korzyści, dążyli do kapłaństwa kierowani wyłącznie wolą, by być autentycznymi uczniami i świadkami Chrystusa. W łączności z biskupami mają go uobecniać swą posługą i świadectwem życia. Dlatego sprawą najwyższej wagi jest pilna troska o ich formację ludzką, duchową, intelektualną i duszpasterską. Równie ważny jest odpowiedni dobór wychowawców i wykładowców, którzy winni się odznaczać przygotowaniem naukowym, duchem kapłańskim i wiernością Kościołowi. W ten sposób będą umieli wpoić kandydatom to, czego lud Boży potrzebuje i oczekuje od swych pasterzy.
Przewodniczącym papieskiej komisji do spraw Ameryki Łacińskiej jest zawsze prefekt kongregacji do spraw biskupów. Przedstawiając papieżowi tematykę tegorocznej sesji plenarnej, kardynał Giovanni Battistare zwrócił uwagę na notowany ostatnio w wielu latynoamerykańskich diecezjach wzrost liczby powołań.
Nowym granicom genetyki, zagrożeniom wynikającym z eugeniki, poświęcona jest Międzynarodowa Konferencja w Watykanie. Zorganizowano ją z inicjatywy Papieskiej Akademii Pro Vita. W wykładzie inauguracyjnym prezes Akademii arcybiskup Rino Fisichella podkreślił, że Kościół zawsze będzie promował metody i badania pozwalające człowiekowi lepiej i godniej żyć, nie zgodzi się jednak na zmiany antropologii i sprowadzenie człowieka tylko do jego wymiaru biologicznego. Właśnie takie myślenie sprawia, że wielu naukowców chce nie tylko leczyć, ale zastąpić w dziele stwórczym Boga. Dlatego też sami tylko naukowcy nie mogą wyznaczać granicy legalności swych badań. Nie wszystko bowiem, co z naukowego i technicznego punktu widzenia jest możliwe, jest jednocześnie moralnie dopuszczalne, zauważył prezes Papieskiej Akademii Życia. Dodał zarazem, że choroba, ból, cierpienie i śmierć stawiają nas przed pytaniami także o sens życia.
Watykańska konferencja Nowe granice genetyki i niebezpieczeństwo eugeniki zakończy się jutro. Z uczestniczącym w niej księdzem Grzegorzem Kosem z Ateneum Regina Apostolorum rozmawiał Krzysztof Brąk.
Ten kongres dotyczy problemów współczesnej genetyki, która ma taką pokusę, aby nie tylko leczyć człowieka, ale niestety go ulepszać i zmieniać, często z motywów czysto subiektywnych, niezwiązanych z terapią.
Już sam temat kongresu nawiązuje właśnie do eugeniki, do działań, które są historycznie dość negatywnie nacechowane, nawiązują do działań nazistowskich. Czy nie jest to oskarżenie zbyt wielkiego kalibru?
Boję się, że niestety nie jest to oskarżenie zbyt wielkiego kalibru. Jest tak, że współczesna genetyka może człowiekowi pomagać, może go leczyć, może go diagnozować. Te możliwości genetyki są coraz większe. Natomiast wiedza uzyskana dzięki genetyce i możliwości techniczne, którymi dysponuje, mogą niestety być wykorzystane przeciwko człowiekowi. I myślę, że to negatywne skojarzenie związane z terminem eugenika jest w pełni uzasadnione.
Ale przecież genetykom towarzyszą jak najlepsze intencje.
Owszem, towarzyszą pewnie jak najlepsze intencje, jednak nie tylko intencje się liczą. Liczy się to, czy sposób działania genetyków służy rzeczywiście dobru człowieka i odbywa się z poszanowaniem osoby ludzkiej, czy też nie.
Gdybyśmy chcieli zrozumieć tak całkiem prosto, na czym polega to jej zasadniczy błąd? W czym tkwi zło, jeśli genetycy chcą pomóc, chcą zmienić dla dobra człowieka? Dlaczego nie?
Myślę, że zasadniczy błąd dotyczy przedmiotowego traktowania człowieka. Istnieje pokusa wykorzystania możliwości genetyki nie mając na względzie osoby jako podmiotu, ale traktując ją troszeczkę jako przedmiot. Są na przykład rodzice, którzy pragną dziecka o takich, a nie innych cechach. Współczesna genetyka dostarcza coraz większych środków do tego, by taki cel realizować. I niestety to dziecko wtedy jest traktowane jako przedmiot, nie jako podmiot. I myślę, że na tym polega największa pokusa współczesnej genetyki. Traktowanie człowieka jako przedmiotu działań, a nie jako podmiotu, któremu się służy.
Dziś genetyka coraz bardziej zyskuje na popularności. W jaki sposób Kościół chce przemówić do sumienia współczesnego człowieka?
Ja myślę, że Kościół przede wszystkim przypomina i ciągle przypomina prawdę o godności osoby ludzkiej. O tym, że osoba ludzka od poczęcia do chwili naturalnej śmierci nie może być nigdy traktowana jako przedmiot. Kościół również przypomina, że wielkie możliwości nauki, które docenia, których dobro podkreśla, muszą być wykorzystywane dla dobra człowieka, z poszanowaniem człowieka jako osoby. I to jest podstawowe kryterium wykorzystania tych wielkich, wspaniałych możliwości, które daje współczesna nauka, także genetyka.
Serdecznie dziękuję za rozmowę. W auli synodalnej rozmawiałem z księdzem Grzegorzem Kosem, uczestnikiem Kongresu Papieskiej Akademii Prowita.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże.
Kardynał Zenon Grocholewski otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Babesza Boloja w Cluju. Jest to największa uczelnia w Rumunii. Jak podkreślono w laudacji, prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej wyróżniony został za osiągnięcia na polu prawa kanonicznego, za wkład w dobro uniwersytetów w Europie oraz samego Uniwersytetu w Cluju.
Dla mnie był dużą przyjemnością ten doktorat, mówiąc zupełnie szczerze. Najpierw dlatego, że Rumunia to jest kraj prawosławny, 90% jest prawosławnych, nas katolików jest mniej więcej 7% i powiedzmy uniwersytety państwowe stały się bardzo otwarte, zwłaszcza Uniwersytet w Cluj. Tu są 4 wydziały teologiczne, to znaczy nie według naszych parametrów. To są takie wyższe instytucje wiedzy religijnej na poziomie uniwersyteckim. Ale tutaj są 4 takie wydziały, to znaczy teologii prawosławnej, potem teologii katolickiej łacińskiej i teologii katolickiej grekokatolickiej oraz protestanckiej. Na tym uniwersytecie w Cluj jest wyjątkowy rektor. To jest też prawosławny, profesor Andrzej Marga, solidny filozof.
Dodajmy, że gościł on też w Watykanie i to bodaj na zaproszenie księdza kardynała. Mógłby eminencja przypomnieć okoliczności tej wizyty? Ona zapoczątkowała przecież całą serię waszych kontaktów.
Pamiętam, jak myśmy w 2006 roku urządzali w Watykanie kongres związany z procesem bolońskim na temat roli uniwersytetów w Europie, to wtedy szef UNESCO dla spraw uniwersytetów nam zaproponował, żebyśmy zaprosili profesora Margę. Myśmy go zaprosili, on miał u nas referat, wtedy prosił też minister edukacji, żeby być zaproszonym. Krótko potem Ministerstwo Edukacji mnie zaprosiło do siebie, zaproponowali mi referat na Uniwersytecie w Bukareszcie i także w Cluj, różne spotkania w Ministerstwie Edukacji, w Ministerstwie Kultury. Byłem na wszystkich wydziałach, także prawosławnych, ich teologii, takie spotkanie. No i wtedy miałem te 2 referaty. Rok później znowu właśnie w Cluj ten profesor Marga urządzał Światowy Kongres na temat życia w prawdzie, Living in Truth. Było 56 profesorów z całego świata, od Japonii do Kanady, ja byłem zaproszony. I wtedy pamiętam profesor Marga otwierając ten kongres, on prawosławny, w kraju 90% prawosławnych, powiedział, że ten kongres jest inspirowany przez wspaniały kongres, jaki urządziła Stolica Święta Kongregacja do Edukacji Katolickiej w ubiegłym roku w Watykanie i chce być jego kontynuacją. I potem zaprosił mnie ten profesor Marga na rozmowę do telewizji. On ma taki dział w telewizji, rozmowy profesora Margi. To nie są wywiady, tylko takie rozmowy 35-minutowe. No i pamiętam, że wtedy w tej rozmowie w pewnym momencie on mówi do mnie, że przeczytał wspaniałą książkę Benedykta XVI, Jezus Nazaretu. Powiedzmy, taka pewna odwaga i profesor Marga zna wszystkie dzieła Ratzingera, teraz podarował mi dużą książkę, 400 stron ponad, i widzę, że najbardziej cytowanym człowiekiem jest Ratzinger w tej książce. Ratzinger i Benedykt XVI, czy on zafascynowany, on jest przeciwko relatywizmowi, jest po naszych ideach. No i w ten sposób zrodziła się pewna przyjaźń z tym profesorem Marga. Potem jeszcze kiedyś mnie poprosił, znaczy był tu inny kongres, ja nie mogłem przyjechać, ale posłałem taki mój krótki referat. On dzisiaj podczas doktoratu honoris causa ze wszystkich moich tych wystąpień właśnie w Cluj zacytował jakieś wyjątki szczególne. I dlatego mnie to bardzo cieszy, że z człowiekiem prawosławnym mamy taki kontakt, zrozumienie i powiedzmy dzielimy te same wartości, jesteśmy na tych samych falach, że Europa, uniwersytet nie może żyć, nie może być przyszłością, jeżeli odrzuci wiarę w Chrystusa, jeżeli odrzuci korzenie chrześcijańskie i że jest potrzebny ten dialog wiary i rozumu. On jest filozofem, on twierdzi, że filozofia dzisiaj jest niemożliwa bez teologii i równocześnie teologia jest niemożliwa bez filozofii. Ja właśnie miałem referat na ten temat, mniej więcej mówiłem, jakiego uniwersytetu potrzebuje dzisiaj Europa. Czyli to właśnie byliśmy w tej samej problematyce, która istnieje. Jego, dlatego ten doktorat mi sprawił dużą radość ze względu na te osobiste kontakty, które z tym uniwersytetem dotychczas miałem.
Księże kardynale, wyjątkowa jest też sama uczelnia, dodajmy, o polskich prawie korzeniach.
To jest uniwersytet założony przez króla polskiego, Stefana Batorego. Stefan Batory pochodził z tych stron, tu mniej więcej od Cluj 120 km w Simleu się urodził, tam jest takie muzeum Batorego. Batory został wybrany w 1576 roku królem Polski i oczywiście wiemy, założył akademię we Wilnie, wiele kolegiów jezuickich w Polsce i tak dalej. I wtedy Batory założył też tutaj kolegium jezuickie w 1581 roku. I żeby to kolegium założyć, Batory wysłał tutaj do Cluj naszego Jakuba Wujka, pierwszego tłumacza Pisma Świętego na język polski, jezuitę. I właśnie Jakub Wujek przyjechał dwa lata wcześniej, w 1579 roku. Za dwa lata powstało to kolegium. Wujek po kilku latach wrócił, żeby kontynuować swoje tłumaczenia Pisma Świętego, no ale zdarzyło się, że była zaraza tutaj, dużo poniszczyła i znowu Batory go drugi raz wysłał do Cluj, żeby to wszystko zorganizował. Po śmierci Batorego trzeci raz wujek przyjechał do Cluj, dlatego że wypędzono jezuitów z Transylwanii, ale po jakimś czasie wrócili. Jak wrócili, no to znowu wujek przyjechał, żeby otwierać te wszystkie domy jezuickie i tak samo to kolegium jezuickie, które jest jakimś zaczątkiem tego uniwersytetu w Cluj.
A jak ten uniwersytet obecnie wpisuje się w panoramę rumuńskiego szkolnictwa wyższego?
To jest największy uniwersytet w Rumunii. Na przykład w Bukareszcie uniwersytet ma mniej więcej 25 tysięcy studentów, a ten ma 55. I rozbudowuje się wspaniale. Wczoraj zwiedziliśmy gmachy, nowe, zupełnie gmachy Wydziału Ekonomii. Widzę, to jest potężny gmach. 13 tysięcy studentów na ekonomii mają. Wybudowali domy studenckie potężne. Czyli Cluj stał się miastem uniwersyteckim, największym, najbardziej prestiżowym uniwersytetem i dzięki Mardze chyba bardzo wyczulonym na wartości duchowe. Bo nie jestem ja pierwszym katolikiem, który otrzymał honoris causa, bo też otrzymał od niej w przeszłości kardynał Ratzinger. Otrzymał kardynał Kasper i tak dalej, czyli oni są wyczuleni na te wartości. Dlatego ten dzisiejszy doktorat sprawił mi naprawdę radość i to było bardzo pięknie urządzone, zorganizowane, wspaniale i chóry, i wystąpienia, przemówienie profesora Margi. Rzeczywiście jestem bardzo ujęty i wdzięczny temu uniwersytetowi i cieszę się z tej przyjaźni i kontaktu właśnie z tym uniwersytetem.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przypomnijmy, z Cluj w Rumunii mówił kardynał Zenon Grocholewski, doktor honoris causa tamtejszego uniwersytetu. Tu Radio Watykańskie. W piątkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.